przeżywamy dziś siódmy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przyczyny prześladowań na świecie są różne. Jednym z wątków, które dziś chcemy poruszyć, są prześladowania na tle religijnym. Jesteśmy też świadkami tego, jak rośnie w siłę tak zwane państwo islamskie, które religię wykorzystuje do usprawiedliwiania nienawiści i przemocy. Dlatego dzisiaj chcemy sięgnąć po materiał, który przygotował dla nas historyk Rafał Pawlik. Być może dla wielu z Państwa materiał ten będzie kontrowersyjny, trudny do przyjęcia lub szokujący. Pierwszy w swojej historii Unia Europejska, a w tym Polska, musi zmierzyć się z falą nielegalnych uchodźców przybywających na nasz kontynent. Każdy z nas ma na pewno własne zdanie na ten temat. Czy przyjmować ich do siebie, a może zaangażować się w pomoc tym, którzy mieszkają w obozach uchodźców na granicy Syrii i Turcji? A może ostatecznie nie robić nic? Może pomagać tylko nielicznym, a jak tak, to którym? To pytania, z którymi trzeba zmierzyć się w swoim sumieniu. W dyskusji, która toczy się obecnie w naszym kraju i w całej Europie, padają różne argumenty, zarówno ekonomiczne, jak humanitarne. Jednak większość ekspertów i polityków jak ognia unika tematu, od którego w tej dyskusji nie można uciec. Ten temat to islam. Islam. Religia, przed którą niektórzy z tych ludzi, którzy przybywają do Europy, uciekają, a inni z nich niosą ją ze sobą. Jedni twierdzą, że emigranci są dla każdego państwa darem, ponieważ przynosząc ze sobą swoją kulturę i zwyczaje, ubogacają kultury i społeczeństwa, do których przybywają. Inni twierdzą, że islam, który dziś bardzo silnie kojarzy nam się z siejącym terroryzm i nienawiść państwem islamskim, twierdzą, że jest to zagrożenie dla pokoju i naszego życia. Czym więc jest islam? Dlaczego wydaje się tak groźny i obcy? A może nie ma się czego obawiać? Aby choć trochę zrozumieć islam, należy znać jego podstawy i historię. Ta wiedza jest niezbędna do podjęcia decyzji, czy chcemy, aby nasze państwo wzorem innych państw europejskich stało się krajem multikulturowym, w którym muzułmanie sięgają kilku do kilkunastu procent obywateli. Teraz jest czas na podejmowanie takich decyzji. W przeciwnym razie ktoś inny podejmie te decyzje za nas i być może będzie za późno na refleksję. Dzisiejszy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest przeżywany w szczególnej łączności z Syrią. Chrześcijanie w Syrii doznają szczególnych prześladowań, które nasiliły się, odkąd państwo islamskie zagarnęło część syryjskiego terytorium. Niech sytuacja Syryjczyków będzie dla nas także punktem zastanowienia się nad tym, jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec przybywających uchodźców. W imieniu Rafała Pawlika zapraszamy serdecznie do wysłuchania audycji, która ma na celu zapoznać nas z możliwymi zagrożeniami ze strony tych, którzy Allaha nazywają swoim Bogiem.
Gdy Jan III Sobieski zwyciężył pod Wiedniem, zakończył się drugi dżihad. Dżihad, czyli święta wojna. Mówiłem o tym w zeszłym roku, czy też dwa lata temu, podczas naszych rozmów o krucjatach. Jest rzeczą wpisaną w istotę religii, którą nazywamy islamem. Były dwa, trzeci właśnie trwa. Mówią o tym najwięksi specjaliści od tej religii. Ludzie zarówno katolicy, świeccy, jak i sami muzułmanie. Jan III Sobieski zakończył pewien etap w historii islamu. Etap, w którym państwo tureckie rościło sobie prawo do tego, aby być prorokiem wśród proroków, aby być narodem wybranym wśród muzułmanów. Państwo tureckie, które uważało, że jest w stanie podbić świat w imię Allaha. Dzięki Janowi Sobieskiemu, między innymi dzięki Janowi Sobieskiemu, ale tam byli też inni władcy Europy, do tego nie doszło. Nie ma co się dziwić, że współcześni terroryści rozpoczęli trzeci dżihad atakiem na World Trade Center właśnie we wrześniu, bo we wrześniu skończył się drugi dżihad porażką islamu. To już była druga porażka, pierwsza we Francji wieki wcześniej. Proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji, wydaje mi się, krytycznej, jeżeli chodzi o kwestię starcia cywilizacyjnego między naszą religią, naszą cywilizacją zachodnią, a cywilizacją muzułmańską. Jest to bardzo trudne mi to mówić, ponieważ wielokrotnie, gdy mówię o tym, gdy przedstawiam pewne argumenty, ludzie na mnie krzyczą, że jestem jakiś antysemitą, co by akurat się zgadzało, bo ludy muzułmańskie to ludy semickie, więc można powiedzieć, że będąc antymuzułmański, jestem antysemicki. No i jestem oskarżany, tak jak wielu ludzi, którzy mówią głośno o tym, jakim zagrożeniem jest islam dla cywilizacji europejskiej, o rasizm. O to, że jak możemy myśleć, że wszyscy muzułmanie są tacy, a nie inni. Przecież to tylko jakiś mały fragment. Tak, wierzę, że to tylko mały fragment. Ale ten fragment tych ludzi nie jest pewną ekstremą, która się rodzi nie wiadomo z czego, tylko jest to pewien skutek, a przyczyną jest Koran i fałszywa nauka proroka Mahometa. Proszę Państwa, Mahomet był człowiekiem, w gruncie rzeczy na początku wydaje mi się, że całkiem podobny do świętego Franciszka. I nie tylko do świętego Franciszka, do wielu świętych. Człowiekiem, który był trochę grzesznym, trochę chciał władzy, trochę chciał kobiet, trochę chciał pieniędzy. I w pewnym momencie zaczyna to wszystko zdobywać, mówiąc o Bogu. To jest dość interesujące. Święty Franciszek dostał objawienia i zmienił swoje życie. Mahomet dostał objawienia i zmienił swoje życie. Święty Franciszek zmienił swoje życie do miłości do Chrystusa. Mahomet dostał objawienia i nie znalazł w nich Chrystusa. Ale początek był podobny. Człowiek pełen grzechu, który szuka Boga. Tylko tego Boga nie znalazł. Nie wiadomo czemu. Mówi się, że Allah jest tym samym Bogiem, co Jahwe, co można powiedzieć w chrześcijańskiej nauce Bóg w trójjedyny. To jest kłamstwo. Oczywiście wielu wyznawców Allaha na świecie, modląc się do jedynego Boga, prosząc Go miłosierdzie, prosząc Go o pomoc, tak naprawdę modli się do naszego Boga. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła. Proszę sobie poczytać Sobór Watykański II. A jeżeli ten dokument jest zbyt trudny, proszę sięgnąć do książek Lewisa, zwłaszcza do ostatniej części opowieści z Narni, gdzie człowiek ten, bardzo wierzący, który się kiedyś nawrócił, który też był niewierzący, opisuje w prostych słowach cały ekumenizm i całą prawdę o zbawieniu. Przytoczę ten fragment. Jest to ostatnia księga, tytuł Ostatnia Bitwa, gdzie pojawia się fałszywy prorok, gdzie mamy Aslana, który jest symbolem Chrystusa i Tasza, który jest symbolem Allaha. I wyznawcy Tasza żyją w kłamstwie, ale tam wśród tych wyznawców Tasza jest jeden dzielny człowiek. Człowiek, który wierzy w Tasza całą siłą, który modli się do niego, który wie, że to jest prawdziwy Bóg. I gdy dochodzi do momentu, w którym trzeba oddać swoje życie, on to życie oddaje. Jego współplemieńcy nie są w stanie tego zrobić. On jest, bo wierzy mocno w swojego Boga. Potem się dzieje wszystko, dzieje się koniec świata, dzieje się ostatnia bitwa, a potem jest niebo. I w tym niebie są główni bohaterowie, są zwierzęta, są dzieci, które są znane może państwu z filmu, a nie z książek. Jest Adam i Ewa, oni się tam trochę inaczej nazywają. Ale chodzi też ten młodzieniec, chodzi i się dziwi. I idzie do niego Aslan. I on przed nim pada i mówi, całe życie szukałem Tasza, teraz widzę, że to tyś jest. Tam jest tak chyba napisane właśnie, to ty jesteś. A Tasz jest kłamstwem. O ja nieszczęsny. A Aslan mu odpowiada, synu mój, całe życie szukałeś mnie, tylko mnie inaczej nazywałeś. I tak, niektórzy, którzy wyznają islam, wierzą w tego Boga, co my. Nazywają go inaczej. Nie są w stanie dojść do tego, jaka jest różnica. Żyją gdzieś w Afryce, żyją gdzieś w Azji, nikt im nie głosi Chrystusa. Nie mają pojęcia, że rzeczywiście Bóg jest gdzie indziej. I wyznając swojego Boga, Allaha, tak naprawdę modlą się do naszego Boga. Ci ludzie będą zbawieni, wierzę w to mocno. Ale są też tacy, którzy dają się zwieść prorokowi, dają się zwieść jego błędnym naukom. Sam Mahomet przyznaje się do tego, że Koran podyktował mu demon. To jest dość ciekawe. Mówi się o tym, że Koran jest podyktowany przez samego Boga. Natomiast w Koranie są tak zwane demoniczne wersety, w których to Allah opisuje, że czuje pociąg do kobiet, że ma córki, tam są nawet imiona ich podane i inne takie rzeczy, które wskazują, że nie jest jedynym Bogiem, tylko są jakieś boginki, boginie. Mahomet dyktował Koran, potem nic nie zmieniał. Jeżeli coś miał zmienić, to tłumaczył to, że na przykład się pomylił, albo że Bóg zmienił zdanie. A propos tych wersetów, Mahomet podaje, demon mnie zwiódł, udał Boga i mi to podpowiedział. Skoro sam Mahomet dochodzi do tego, że demon go zwiódł i coś mu podpowiedział, on to zapisał w Koranie i to jest błędne, to może demon go zwodził częściej, niż tylko w fragmencie o tym, że Allah posiada dwie córki. Proszę Państwa, gdy czytamy Koran, my, ludzie europejscy, przyzwyczajeni, że książka zaczyna się na początku i kończy na końcu, przyzwyczajeni, że Pismo Święte zaczyna się od Księgi Stworzenia, kończy na Apokalipsie, czytamy ten Koran kartkę po kartce i mówimy, no taka dziwna ta nauka. No tu mówią, że nienawidzić, tu mówią, że kochać. W zasadzie u nas też tak jest. Weźmy sobie, otwórzmy Księgę Kapłańską. Za cudzołóstwo ukamieniować, za bluźnierstwo ukamieniować, za coś tam ukamieniować, a potem Chrystus mówi o tym, że trzeba kochać i nie wolno kamieniować. No w zasadzie tak samo, no wyrwać to z kontekstu, no to nawet w Piśmie Świętym możemy zrobić z tego straszną religię i niektórzy robili i mają rację ci ludzie. Ale sprawa z Pismem Świętym jest taka, jest początek, jest koniec, Stary Testament zapowiada nowy, nowy tłumaczy stary, taka jest nauka Kościoła, taka jest nasza wiara. Koran też jest napisany od początku do końca. Tylko, że nie jest ułożony od początku do końca. Ułożony Koran jest wielkościowo od największej do najniższej księgi. Tak sobie to wymyślił Mahomet. Ale każdy wyznawca wie, która sura była pierwsza, a która była ostatnia. I tak naprawdę w istocie islamu jest zapisane, że tylko i wyłącznie Bóg może zmieniać zdanie. Znaczy, jeżeli Bóg dzisiaj mówi, że należy kochać ptaki, a jutro, że trzeba je jeść, a jeżeli dziś mówi, że nie wiem, można jeść wołowinę, a jutro, że nie można, to nikt mu nie zarzuci. Słuchaj, ale wczoraj mówiłeś coś innego, bo to jest Bóg. Islam oznacza poddanie Bogu. Z Bogiem się nie dyskutuje, Boga się słucha. W związku z tym, jeżeli Allah powiedział coś, a potem zmienił zdanie, on miał jako jedyny do tego prawo. I ma prawo zmienić zdanie. W związku z tym, żeby zrozumieć islam, tak naprawdę nie trzeba przeczytać całego Koranu. Nie trzeba. Wystarczy wiedzieć, która księga jest ostatnia, która sura jest ostatnia. A ostatnia sura jakoś tak dziwnie nazywa się surą wojny. Wiedzą Państwo, wszystkie sury zaczynają się od słowa w imię Allaha Sprawiedliwego i Miłosiernego, oprócz ostatniej. Ostatnia się tak nie zaczyna. Ostatnia mówi o zabijaniu. Ostatnia mówi o tym, że należy prześladować ludzi księgi. Że wcześniej, mówi Allah, się pomyliłem. Mówiłem ci, że masz ich szanować, ale zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie, masz ich zabijać. Masz ich znajdywać, masz ich wyciągać z domu, masz im obcinać głowy. Tak mówi sura wojny. Jeżeli zobaczysz chrześcijanina na drodze, masz go popchnąć. Masz go przewrócić, masz go przybić do ściany. To jest sura wojny. Ostatnia sura w islamie. Najważniejsza, w którym prorok dostaje ostateczne objawienie od Boga. Cała reszta się nie liczy. Bóg zmienił zdanie. Taka jest wiara Mahometa. Będziesz zabijał, obcinał głowy. Będziesz prześladował, będziesz gwałcił. Po owocach ich poznacie. Proszę Państwa, Mahomet dał się zwieść demonowi. Ja w to wierzę. Mahomet dał się zwieść demonowi. Demon mu podpowiadał fałszywą religię i szedł powolutku, tak jak to ma demon. Spytajcie egzorcystów. Demon nie zaczyna. Od wielkiego ciosu. Zaczyna się to powoli. Powoli sączy swoją nienawiść, sączy swoje kłamstwo do serca człowieka. Bardzo powoli. Gdy weźmiemy pierwsze sury, one w zasadzie są podobne do chrześcijaństwa. Są pewne nagięcia. Na przykład to, jaki ty jesteś ważny. Proroku, jaki ty jesteś ważny. Głoś miłosierdzia, ale wiesz, ty jesteś ważny, oni się z ciebie śmieją. Nie powinni się z ciebie śmiać. I tak się zaczyna. Tak się zaczynają pierwsze sury. o stworzeniu, o miłości. A potem? A potem Mahomet jest watażką, gdy ucieka z Mekki do Medyny, bo w Mekce go wyrzucili, poznali się na nim. Gdy ucieka z Mekki do Medyny, zbiera wojska i idzie na wojnę. On tych wojen prowadził prawie 50 chyba w ciągu swojego życia. Zabijał, gwałcił, obcinał głowy. Sam obcinał głowy swoim przeciwnikom. W imię Allaha Miłosiernego. Dzisiaj wyznawcy Islama mówią, no, obciął głowy, bo był miłosierny, bo gdyby bluźnił więcej przeciw Bogu, no to jego sytuacja byłaby tragiczna, lepiej było zaprzestać. W ten sposób tłumaczą te fragmenty w życiu proroka Mahometa. Oprócz tego Mahomet był człowiekiem zboczonym. I za to, co w tej chwili powiedziałem, czeka mnie śmierć. Jeżeli jakikolwiek islamista usłyszał te słowa, wie, że należy mnie zabić. Obraziłem proroka w ten sposób, jak już gorzej chyba nie mogę. Był człowiekiem zboczonym. Miał 4 żony. Jego najmłodsza żona, gdy wziął ją sobie za żonę, nie miała jeszcze skończonych 13 lat. Miała chyba 7, z tego co pamiętam, albo 6. No i uprawiał z nią seks, ale nie taki zwykły. Z dziećmi się nie uprawia w islamie normalnego seksu. To jest tak zwany seks udowy. Bierze się nagą dziewczynkę między swoje nogi i się nią masturbuje. Więcej szczegółów nie podam, jesteśmy w radiu. Krzywdził ją w ten sposób psychicznie przez wiele lat, a dziś uznaje się to za szczyt miłości. W krajach arabskich dziewczynki są sprzedawane, bo to tak naprawdę jest handel, dorosłym mężczyznom, którzy biorą je za swoje żony. Nie mogą z nimi współżyć w sposób taki cielesny, ale współżyją w ten sposób do dzisiaj. Jest XXI wiek, proszę państwa. Te dziewczynki płaczą nocami. Cały czas. Demon nie może wygrać, dlatego nawet w islamie jest nadzieja. Z jakiegoś dziwnego powodu, wydaje mi się, że to jest kwestia objawienia i opatrzności Bożej, demon nie dał rady wykrzywić prorokowi myślenia o Maryi. Maryja jest najświętszą z kobiet. Pierwszą. Druga będzie Fatima, ale pierwszą jest Maryja. Matka proroka Jezusa, bo Jezus oczywiście według Mahometa nie był Bogiem. Był prorokiem ważnym. Jednym z praktycznie najważniejszych przed nim samym, ale tylko prorokiem. Ale Maryja jest święta, jest pierwsza w niebie. Istnieje kult Maryi w islamie. To jest nadzieja dla islamu. Arcybiskup Fulton Sheen, o którym tutaj mówiłem w zeszłym roku, który jest sługą Bożym i proces kanonizacyjny się w tej chwili kończy, a ponieważ za jego wstawiennictwem doszło do wskrzeszenia, to pewnie ten proces kanoniczny skończy się pozytywnie, twierdził, że islam nawróci się dzięki objawieniu w Fatimie. Fatima. Miejsce w Portugalii. Od imienia Fatimy. Jednej z najważniejszych kobiet w islamu. W islamie jest pragnienie, nadawanie imion dzieciom po ważnych osobistach. Tam co chwilę jest jakiś Mohamed. No i co chwilę jakaś Fatima. I taka Fatima, taka księżniczka, wyszła za chrześcijanina w Portugalii. Nawróciła się. Na jej cześć on nazwał miejscowość, w której objawiła się Matka Boska ze swoim przesłaniem dla narodów, dla świata. Fatima. I arcybiskup Fulton Sheen mówił, nie nawrócimy muzułmanów, mówiąc im o Chrystusie. Nie nawrócimy ich, ponieważ dla nich to będzie krok do tyłu. Chociaż żyją w błędzie, będą myśleli, że się cofają. Bo już objawienie według nich poszło dalej, a oni mają zrobić krok do tyłu. To tak jakby chrześcijanin miał się nawrócić na judaizm. To jest niemożliwe, to jest bez sensu. Ale oni mają kult Matki Boskiej. To jest jedyny dla nich ratunek. Jedyny. Ponieważ Matka Boska zawsze prowadzi do swojego syna. Fatima. Ta miejscowość, ta nazwa. To przesłanie. Mówił, jeśli misjonarze chcą nawracać. Jeśli misjonarze chcą nawracać muzułmanów, niech rozwijają kult Matki Boskiej. I proszę zobaczyć, święty Jan Paweł II co zrobił? Poszedł do swojego prześladowcy, do Aliakczy i co mu powiedział? Nawróć się na chrześcijaństwo. Kiedyś tego nie rozumiałem. On mu tak powinien powiedzieć według mnie. Jak byłem młody, to mówię, co on mu tam gadał? On mu tak nie powiedział. On mu powiedział, Maryja, módl się do Maryi. Bo wiedział, zaufał Matce Boskiej, że Matka Boska przyprowadzi go do syna. Jeszcze wiem, że nie przyprowadziła, bo ten człowiek jeszcze żyje, nie wiadomo, ale może przed śmiercią się nawróci. Fatima. Proszę państwa, dzisiaj muzułmanie atakują Europę, wykorzystują straszną sytuację, ponieważ jest eksodus rodzin, które uciekają przed wojną. Tam jest dużo rodzin chrześcijańskich, są też rodziny muzułmańskie, chcące żyć po prostu. Ja im się nie dziwię. Apel papieża Franciszka jest dość twardy. Zaproście rodzinę do siebie. Nie wiem, do kogo zaprosi moja parafia, może rodziny z Donbasu. Chyba byłoby mi to bliżej kulturowo, ale może rzeczywiście chrześcijańskie rodziny z Syrii, a może jakąś muzułmańską rodzinę z Syrii. ale oprócz tych ludzi, którzy uciekają przed wojną, są tacy, którzy idą na wojnę. Młodzi mężczyźni. ONZ wyliczyło, 75% tych ludzi to są młodzi mężczyźni, 18-30 lat. Może już mają dzieci, może tam idą załatwić mieszkanie, a potem sprowadzić swoją rodzinę, nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, co się dzieje na Węgrzech, biorąc pod uwagę, co się dzieje we Włoszech, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Grecji, gdzie oni krzyczą, Allah zwycięży, Allah jest wielki. Trzeba być na to gotowym. Fatma. Zachęcam do tego, żeby się za muzułmanów modlić, bo jest to religia, która zwiodła wielu. Ci ludzie oddają życie za tą religię. Ci ludzie oddają życie za Boga, który pragnie krwi. Mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję, do usłyszenia.